Kontynuować nasze rozważania z księgi Koheleta, kaznodziei Salomona. Oglądaliście taki film Cast Away, Poza światem, z Tomem Hanksem, prawda? Znany film z 2000 roku, bardzo dobry film, gdzie postać grana przez Toma Hanksa rozbija się na bezludnej wyspie i zostaje tam on całkowicie sam na tej wyspie. I z czasem jego jedynym towarzyszem staje się Wilson, dokładnie, piłka siatkowa, piłka do siatkówki, która gdzieś tam była w jednej z paczek marki Wilson i takie imię nadał bohater tego filmu tej piłce. I cały film w zasadzie polega na tej rozmowie Toma Hanksa z Wilsonem, który jemu we wszystkim towarzyszy. I najbardziej poruszająca scena tego filmu, taka chyba, którą też bardzo mocno zapamiętaliście, to jest wtedy, kiedy Tom Hanks próbuje się z tejże wyspy wydostać, zbudował swoją tratwę, wycieńczony, próbuje odpłynąć i zdrzemnął się i ta piłka wypadła mu z tratwy i fale ich rozdzielają, ten Wilson odpływa, piłka, wiecie, dziurawa piłka, na której narysował twarz swoją własną krwią, zresztą jakaś trawa tam z niej wystawała, która wyglądała jak włosy. I on rzuca się do tego morza, płynie, próbuje złapać tą piłkę, ale nie może, bo ona odpływa. W końcu ją rozumie, że po prostu musi się poddać, bo inaczej sam utonie. Wraca na tą tratwę i płacze, i przeprasza tego Wilsona, i mówi: przepraszam, że ciebie nie uratowałem, wybacz mi. To przecież zwykła, dziurawa, stara piłka do siatkówki. I ta scena pokazuje nam coś bardzo prostego, ale bardzo głębokiego. Czyli to, że człowiek nie jest w stanie żyć w samotności. Nie jesteśmy w stanie żyć w samotności, nie jesteśmy stworzeni do samotności. I nawet jeśli człowiek zaczyna tworzyć sobie sztuczną relację, bo to była taka przecież, to nie była żadna prawdziwa relacja, to jednak miała być ona namiastką czegoś prawdziwego, iluzją rozmowy. I tak też serce człowieka właśnie zostało stworzone do więzi. Bo od samego początku niedobrze było człowiekowi, kiedy był sam. Żyjemy dzisiaj w czasach paradoksu. Myślę, że nigdy wcześniej ludzie nie byli ze sobą tak połączeni, a jednocześnie tak samotni. Mamy telefony, mamy nasze social media, komunikatory, setki kontaktów, możemy wysyłać e-maile, dzwonić na drugi koniec świata natychmiastowo, uzyskując połączenie, wysyłać zdjęcia, filmy całe. A jednocześnie, jakże wielu ludzi nie ma dzisiaj absolutnie nikogo, komu mogliby naprawdę powiedzieć: pomóż mi, bo jest mi bardzo ciężko. Współczesny człowiek wydaje się, że żyje według jednego z dwóch scenariuszy. Albo ściga się z innymi, próbując udowodnić swoją wartość sobie samemu i innym. Na różne sposoby, w pracy, w internecie, w swojej pomysłowości, w wakacjach, na które jeździ samochodem, który jeździ dom, który ma, czy cokolwiek takiego. Więc albo ściga się z innymi, albo często zamyka się w sobie, próbując udawać, że nikogo nie potrzebuje. Sam sobie ze wszystkim poradzi. I kaznodzieja patrzy na świat i w rozdziale czwartym mówi: jeśli coś jest w życiu warte, jest jakaś wartość w tym ulotnym świecie, to są to bliskie relacje. We wcześniejszych rozdziałach dowiedzieliśmy się, że pośród ulotności tego świata człowiek może cieszyć się prostymi darami Boga, czyli jedzeniem, piciem, owocami swojej pracy, po prostu zwykłą codziennością, i dzisiaj dostajemy kolejną rzecz, która ma wartość w tym świecie, czyli bliskość, relacje z innymi ludźmi. Więc przeczytajmy Księgę Kaznodziei, rozdział 4, wersety od 1 do 16. Znowu spojrzałem na wszelki ucisk, który panuje pod słońcem, oto łzy znękanych, których nie sposób pocieszyć. Wobec potęgi ciemieńców nie ma nikogo, kto podniósłby ich na duchu. Dlatego uznałem umarłych, którzy odeszli z tego świata, za szczęśliwszych od tych, którzy jeszcze żyją. A najszczęśliwszy jest ten, kto jeszcze w ogóle nie zaistniał. Kto nie widział zła, jakie dzieje się pod słońcem. Przyjrzałem się wszelkiej pracy i korzyściom, które z niej płyną. Wszystkim kieruje wzajemna zawiść. I to też jest ulotne i podobne do wiatru. Głupiec siedzi z założonymi rękoma i karmi się własnym ciałem. Lepsza garść spokoju niż całe naręcze trudów czy czegoś podobnego do wiatru. Oto kolejna rzecz ulotna, którą spostrzegłem pod słońcem. Bywają ludzie samotni, którzy nie mają ani potomstwa, ani rodzeństwa, a jednak pracują bez wytchnienia i chciwie gromadzą bogactwa. Dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To też jest ulotne i złe. Lepiej we dwóch niż samemu. Wspólny trud bowiem bardziej się opłaca. Gdy upadną, jeden drugiego podniesie. Gdy zaś upadnie człowiek samotny, nikt go nie podźwignie. Jeśli dwóch śpi razem, jest im ciepło. Samotny zaś jak się ogrzeje. A co będzie, jeśli ktoś targnie się na samotnego? Dwóch łatwiej stawi czoła napastnikowi. Sznur trzykrotnie spleciony nieprędko się przerwie. Lepszy ktoś młody i biedny, lecz mądry, niż król stary, ale głupi, który nie potrafi postępować rozważnie. Ktoś taki może wyjść z więzienia i zostać królem, mimo iż w królestwie narodził się jako biedny. Widziałem, że wszyscy, którzy żyją pod słońcem, stanęli po stronie tego drugiego, młodzieńca, który zajął miejsce króla. Ani rzesze niezliczone, które żyły wcześniej, ani ci, którzy nadejdą po nich, także z niego nie będą mieli żadnej pociechy. To też jest ulotne i podobne do wiatru. Ten fragment zaczyna się od takiej krótkiej wzmianki w pierwszych trzech wersetach, gdzie kaznodzieja mówi: znowu spojrzałem na wszelki ucisk, który panuje pod słońcem. Znowu. Więc wraca do tych samych problemów, które widział wcześniej. I nie mówi o drobnych problemach, mówi o ucisku, o niesprawiedliwości, o wykorzystywaniu słabszych, o przemocy silnych nad bezsilnymi. I nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim rozdziale, czyli w rozdziale trzecim, już mówił o tym, że jest dookoła niesprawiedliwość. Prawda? Niegodziwość. I mówił o tym, że na wszystko jest czas i chociaż widzimy niesprawiedliwość, to nadejdzie również czas na sąd. Wszelka niegodziwość i niesprawiedliwość zostanie przez Boga rozliczona. I z pewnością jest to pocieszające. Jest to pocieszająca perspektywa, że na pewno Pan Bóg zatroszczy się o to, aby sprawiedliwości stało się zadość. No ale ja muszę tu żyć pośród tego. Żyję pośród tego cierpienia, oglądam to cierpienie i wiem i wierzę, że Pan Bóg zatroszczy się o sprawiedliwość. Ale widzę to cierpienie dzisiaj. Ba, doświadczam tego cierpienia dzisiaj. Na pewno Bóg to rozliczy, kiedy będzie na to czas. Ale co z dzisiaj? Jak żyć w perspektywie cierpienia dziś? Na czym polega prawdziwa tragedia w cierpieniu? W wielu przykładach Biblii Warszawskiej ładnie jest to napisane w werset 4.1. Widziałem łzy uciśnionych, brak im pocieszyciela. Z ręki ich ciemiężycieli przemoc, a im brak pocieszyciela. Dwa razy mamy to w tym wersecie. Brak pocieszyciela. To jest klucz, który nam otwiera cały ten fragment. Największym problemem pod słońcem nie jest tylko cierpienie. Największym problemem jest cierpienie przeżywane samotnie. I myślę, że każdy z was, kto chociaż trochę w życiu cierpiał, czyli każdy z was, wie dobrze, jaka to jest różnica. Cierpienie samo w sobie boli, nawet jeśli wiesz, że zostanie ono wynagrodzone, jeśli kiedyś przeminie. Ale cierpienie bez nikogo obok boli wielokrotnie bardziej. Można przejść przez bardzo ciężki czas wtedy, kiedy ktoś towarzyszy w cierpieniu, ale nawet małe cierpienie może wydawać się nie do uniesienia wtedy, kiedy człowiek jest sam. I kaznodzieja wręcz szokująco mówi: dlatego uznałem umarłych, którzy odeszli z tego świata, za szczęśliwszych od tych, którzy jeszcze żyją. A najszczęśliwszy jest ten, kto jeszcze w ogóle nie zaistniał. Albo kto jeszcze w ogóle się nie urodził. Kto nie widział zła, jakie dzieje się pod słońcem. No brzmi to szokująco, ale nie jest to pochwała śmierci. To jest raczej język człowieka, który realistycznie patrzy na krzywy świat, wykrzywiony grzechem, i po prostu jest to język lamentu. Podobnie mówił Job, kiedy jego żona go namawiała do złorzeczenia Bogu w cierpieniu, a przyjaciele, którzy przyszli, nie mieli nic do powiedzenia. Powiedział bardzo podobne słowa. Joba 3:1-3. Po tym wszystkim Hiob przeklinał swój dzień. Przemówił tymi słowy: niechaj zginie dzień, w którym się narodziłem. Podobnie powiedział Jeremiasz, przygnieciony cierpieniem, gdy pełniąc służbę Bożego proroka, do której powołał go Bóg, został wychłostany i zakuty w dyby przez jego własny lud. Jeremiasz powiedział: przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym urodziła mnie moja matka. Niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty człowiek, który powiadomił mojego ojca, urodziło ci się dziecko, syn, czym sprawił mu wielką radość. Mamy ludzi w Biblii, którzy mówią, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Lepiej byłoby, żebym się nie urodził, bo nie mogę znieść tego cierpienia. I owszem, Hiobowi Bóg odpłacił niezwykle za ogrom cierpienia, jakim go dotknął. To jest właśnie ta obietnica, że będzie czas na wynagrodzenie tego cierpienia. Księga Jeremiasza również kończy się wielką nadzieją, a nie rozpaczą. My również mamy tę obietnicę, że Bóg odpłaci za niesprawiedliwość. Ale jak mam żyć dzisiaj z tą niesprawiedliwością i cierpieniem? Jak już powiedzieliśmy, największą tragedią nie jest cierpienie. Największą tragedią jest cierpieć samotnie. I kaznodzieja nie oczekuje stoickiego milczenia w obliczu cierpienia. Biblia nie wstydzi się łez. Hiob płakał, Jeremiasz płakał, wielu psalmistów płakało, Jezus płakał. Tym natomiast, co jest straszne, to są łzy bez pocieszyciela, jak mówi werset pierwszy. Więc kaznodzieja mówi, jeśli życie ogranicza się tylko do tego świata, to czasami cierpienie wydaje się nie do uniesienia. I dlatego potrzebujemy pocieszycieli, ludzi, którzy będą z nami w obliczu cierpienia. I to jest właśnie przesłanie tych pierwszych trzech wersetów. Pamiętacie sam Jezus, kiedy nadchodziła wielka chwila Jego cierpienia, kiedy poszedł do ogrodu Getsemane. Zabrał ze sobą uczniów i powiedział, czuwajcie razem ze mną. Ja idę się modlić, a wy czuwajcie razem ze mną. Potrzebował towarzystwa w cierpieniu. I wrócił po chwili, a uczniowie śpią. Więc Jezus ich budzi i mówi, no chłopaki, nie umiecie nawet chwilę mi towarzyszyć, potrzebuję was. Odszedł się modlić, wraca za chwilę, a oni śpią. A co zrobił Pan Bóg? Posłał anioła. Posłał anioła, żeby był przy Jezusie, jest tam napisane w Ewangelii Łukasza, aby go umacniał. Sam Jezus potrzebował towarzystwa w cierpieniu. Tym bardziej Ty go potrzebujesz. Więc zanim pójdziemy dalej, dwa pytania. Po pierwsze, jeśli dzisiaj cierpisz, to czy cierpisz samotnie? Być może jesteś w zborze co tydzień, śpiewasz pieśni, uśmiechasz się i mówisz, wszystko będzie dobrze, ale jednak tak naprawdę nikt nie wie, co się dzieje w twoim sercu. Jak bardzo może jesteś zmęczony, nikt nie wie, o co walczysz, nikt nie wie, jak bardzo ciebie boli. I może nawet masz takie chrześcijańskie przekonanie, znaczy tak sobie dokładasz, że to chrześcijańskie. Ja sobie poradzę z tym, bo Pan Bóg jest ze mną, nie chcę, aby inni musieli się martwić z mojego powodu. Myślę, że to nie jest wcale chrześcijańskie przekonanie. Pan Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli samotnie. Kaznodzieja mówi, to nie jest mądre. Człowiek nie został stworzony do samotnego cierpienia. Co więcej, to może być nawet owocem pychy, że nikogo nie dopuszczasz do swojego bólu, bo sobie sam poradzisz. Nie musisz tego nosić sam. Możesz powiedzieć, potrzebuję pomocy, nie radzę sobie. Pan Bóg pociesza często właśnie przez innych ludzi. Po to dał Kościół, po to go stworzył. Może wcale nie przez jakieś spektakularne rozwiązania, nie przez natychmiastowe usunięcie cierpienia, ale po prostu przez obecność, przez telefon kogoś bliskiego, przez modlitwę kogoś bliskiego, przez posiłek przyniesiony do domu. Nie jesteś sam. Jeśli cierpisz samotnie, przestań się ukrywać. Nie musisz tego wszystkiego nieść sam. Po drugie, czy jesteś dla kogoś pocieszycielem? Kaznodzieja patrzy na ten krzywy świat i mówi, największą tragedią jest to, kiedy cierpiący nie mają pocieszyciela. No więc rozważ, czy Pan Bóg może nie chce ciebie użyć jako odpowiedzi na czyjeś łzy, na czyjś ból. Może sobie pomyślisz, ale ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. A czasami nic nie trzeba mówić. Przyjaciele Hioba akurat dopóki się nie odzywali, dopóty byli całkiem znośni. Jak mówi takie powiedzenie, które kiedyś usłyszałem, lepiej milczeć i głupio wyglądać, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości. To do nich tutaj zupełnie pasowało. Czasami po prostu lepiej być. Po prostu towarzyszyć. Po prostu usiąść, zadzwonić, pomodlić się, zapłakać razem. Nowy Testament nas wzywa, płaczcie z płaczącymi. Nie może być tak, że ludzie siedzą ze sobą w jednym budynku, tutaj w kaplicy, siedzą obok siebie, a potem odchodzą do swoich domów i w samotności mówią, czytają ten fragment i mówią, nie było pocieszyciela. To o mnie. Tu siedzą pocieszyciele. Potrzebujesz go? Daj znać. Podziel się tym z kimś. Jak ktoś się z tobą tym podzieli, bądź tym, który rzeczywiście będzie towarzyszył. Właśnie dlatego, jak zaraz zobaczymy, kaznodzieja powie, lepiej jest dwom niż jednemu. Ale zanim przejdzie do tego zastosowania, że lepiej dwom jest niż jednemu, pokazuje nam jeszcze inne przekleństwa związane z samotnością. Więc pozornie wydaje się, że od wersetu 4 zmienia się scena, ale nie zmienia się scena. On pokazuje nam dalej potrzebę życia we wspólnocie. Zobaczcie, co odkrywa. Patrzy na ludzi ciężko pracujących. Werset 4. Przyjrzałem się wszelkiej pracy i korzyściom, które z niej płyną. Wszystkim kieruje wzajemna zawiść. I to też jest ulotne i podobne do wiatru. I znowu, to nic się nie zmieniło od czasu napisania tego tekstu. Każdy, kto przepracował chociaż kilka miesięcy w firmie, w której było więcej niż kilkoro pracowników, wie, czym jest wyścig szczurów. Wie, jak to jest, że jedni chcą wykręcić lepsze wyniki, osiągnąć lepszy target. Czy tam są jakieś skróty angielskie, które jak w korporacjach u nas miałem szansę nie pracować, więc jakieś tam targety, które trzeba wykręcić. I ludzie się ścigają i podkopują, bo każdy chce być lepszy od pozostałych. Kaznodzieja, za jego czasów było tak samo. Wszystkim kieruje wzajemna zawiść. Ludzie pracują wtedy nie tylko dla zarobku, ale po to, żeby zaradzić swoim kompleksom. Chcą przez swoją pracę czuć się lepsi od innych. Mieć większy dom, lepszy samochód, lepszą pozycję, więcej osiągnąć. Być już senior kimś tam, a nie junior kimś tam. I kaznodzieja mówi, to jest ulotne i podobne do wiatru. No więc skoro tak jest z pracą, no to można też dwojako się do niej źle zabrać. Pierwszą błędną odpowiedzią na pracę jest lenistwo. Werset 5. Głupiec siedzi z założonymi rękami i karmi się własnym ciałem. Albo głupiec siedzi z założonymi rękami i zjada sam siebie. Więc skoro świat jest taki zepsuty i praca też, to ja nic nie będę robił. Kaznodzieja mówi, to głupota. No to druga odpowiedź, werset 8, pracoholizm. Bywają ludzie samotni, którzy nie mają ani potomstwa, ani rodzeństwa, jednak pracują bez wytchnienia i chciwie gromadzą bogactwa. I to też tragiczny obraz, bo człowiek zdobywa coraz więcej, aż dochodzi do wniosku, dla kogo ja się w ogóle trudzę. I myślę, że to jest pytanie również bardzo współczesne, ponownie. Chcę się tutaj zwrócić szczególnie do części młodszych osób. Jeszcze milenialsów, tak zwanych. Mamy całe pokolenie ludzi w wieku 25, 30, 35 lat, którzy pracują bardzo ciężko. Ciężko pracujecie. Bierzecie kredyty, budujecie karierę, kupujecie mieszkania, spłacacie samochody, jesteście odpowiedzialni, naprawdę się staracie, ale jednocześnie wracacie wieczorem do pustego mieszkania. I może pojawia się wtedy takie pytanie, dla kogo ja to wszystko robię? Kaznodzieja właśnie takie pytanie słyszy. I nie mówi tego jako człowiek leniwy, mówi to jako człowiek pracowity, człowiek, który dużo osiąga. A jednocześnie brzmi tutaj, ale jestem sam. To chcę to bardzo ostrożnie powiedzieć. Nie każda samotność jest wyborem. Są ludzie, którzy rzeczywiście świadomie chcą być singlami. Apostoł Paweł taki był i w 1 Koryntian 7 mówi, jest to wartość singielstwo. To jest dobra rzecz. Można wiele rzeczy dla Pana Boga zrobić. Ale jest wielu, którzy nie chcą być singlami. Chcą mieć żonę, męża, chcieliby mieć rodzinę, dzieci, modlą się o to, próbują, a jednak to się nie dzieje. Więc jeśli jest to Twoja historia, to chcę powiedzieć Tobie bardzo jasno, Pan Bóg widzi Twój ból. To nie jest małe cierpienie. To nie jest coś, co można zbyć jednym zdaniem. Po prostu czekaj, Pan Bóg kogoś tam dla ciebie ma. Myślę, że to zazwyczaj jest marne pocieszenie. Samotność boli. Pragnienie bliskości boli. Niespełnione tęsknoty bolą. Biblia tego nie bagatelizuje. Ale jednocześnie kaznodzieja ostrzega przed czymś bardzo niebezpiecznym, żeby w tej pustce nie zacząć żyć tak, jakby praca miała zastąpić relację. Bo łatwo jest wpaść w ten mechanizm, skoro nie mam takiego życia, którego pragnę, to przynajmniej zrobię karierę. To przynajmniej będę zarabiać pieniądze. To zbuduję na tym, co mam swoje bezpieczeństwo. I niepostrzeżenie człowiek zaczyna budować życie wokół pracy, a potem mija 10 czy 15 lat i nagle pojawia się pytanie kaznodziei, to dla kogo ja się teraz znowu trudzę? Jeśli jesteś samotny, czujesz się samotny, samotna, nie czekaj z życiem, aż kiedyś być może pojawi się małżeństwo. Nie odkładaj relacji na później. Bóg nie dał nam tylko jednej formy bliskości. Małżeństwo jest dobre, rodzina jest dobra, ale Pan Bóg daje nam też inne. Daje nam duchową przyjaźń, daje nam Kościół, daje nam rodzinę. Nowy Testament i Stary Testament też zna bardzo głębokie relacje poza małżeństwem. Apostoł Paweł miał Tymoteusza. Dawid miał Jonatana. Jezus miał najbliższych uczniów. Jeśli jesteś singlem, nie wpadnij w pułapkę tego, by zbudować swoje życie wyłącznie wokół pracy. Buduj więzi. Zapraszaj ludzi. Idź z kimś na kawę. Zaproś kogoś na obiad do siebie. Zaangażuj się głębiej w zbór. Ucz się być blisko innych ludzi. Wykorzystaj to, tą sytuację, w jakiej jesteś. Nawet jeśli jest ona bolesna, wykorzystaj ją do dobrych rzeczy. Gdzie, jak nie w Kościele, możemy takie relacje znaleźć? Dlatego właśnie kaznodzieja za chwilę powie, że relacje są potrzebne, aby mieć z kim cierpieć. Bez tego, jeśli człowiek jest sam, to szybko wpadnie w myślenie, że lepiej, żebym się w ogóle nie urodził, niż czego doświadczał. A po drugie, relacje są potrzebne, żeby dawały sens temu, co robimy codziennie. Naszej pracy, naszej codzienności. Praca nie jest sensem życia. Mówiliśmy o tym ostatnio. Kaznodzieja tutaj przypomina, werset 6. Lepsza garść spokoju niż całe naręcze trudów, czy czegoś podobnego do wiatru. Ale zastosowanie jest takie, aby cieszyć się owocami pracy, nie aby one były dla nas wszystkim. Nie aby praca stała się dla nas wszystkim. Przykładaj do tego odpowiednią miarę. Niech twoja praca nie stanie się sensem życia. Pieniądze, które zarabiasz, niech nie są sensem życia. I nie bądź w tym sam. Lgnij do innych ludzi, do bliskości. Ten tekst nie dotyczy tylko singli. Tu jest po prostu obraz człowieka, który nie ma bliskich relacji, dla których żyje i z którymi dzieli życie. Ktoś może sobie pomyśleć, a mnie to nie dotyczy, co teraz Samuel mówiłeś, ja mam rodzinę. Okej, można mieć żonę albo męża i być samotnym. Każde małżeństwo prędzej czy później przez to przechodzi. Można mieć dzieci i być emocjonalnie nieobecnym. Można mieszkać razem, ale de facto żyć osobno. I są ludzie, którzy całe życie pracują dla rodziny, a paradoksalnie przez pracę tracą rodzinę. Dzieci mówią, no tata pracował, ale zawsze pracował, nie było go w domu. Żona mówi, no był w domu, ale jakby go nie było. Potem mąż mówi, no my już nie umiemy ze sobą rozmawiać. A wszystko się zaczynało od dobrych intencji. Chcę zabezpieczyć moją rodzinę, chcę dać im lepsze życie. To jest dobra motywacja. Natomiast kaznodzieja pyta, a co jeśli budując życie dla bliskich, przestajesz mieć życie z bliskimi? Przestajesz być ich blisko. Dla kogo ja się trudzę? Co jeśli człowiek tak bardzo buduje dom, że przestaje w nim mieszkać? Co jeśli tak bardzo zarabia na dzieci, że potem nie ma już dzieciństwa w ogóle tych dzieci, bo je przegapił siedząc w pracy? Tak bardzo walczy o przyszłość rodziny, że traci teraźniejszość rodziny. Przekład Biblii Warszawskiej tłumaczy ten werset jako: oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie, nie ma ani syna, ani brata, nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. To się nigdy nie kończy, to pragnienie, by mieć więcej i więcej, żeby było lepiej, łatwiej, bezpieczniej i tak dalej. Jeszcze trochę popracuję, jeszcze jedna podwyżka, jeszcze jeden projekt, jeszcze kilka nadgodzin, jeszcze trochę bezpieczeństwa, a potem nagle człowiek odkrywa, że relacje, jeśli się ich nie pielęgnuje, nie utrzymują się same. Więc pytanie, czy moja praca służy moim relacjom, czy też pożera moje relacje? Mówię to i o singlach, i mówię to o ludziach, którzy żyją w rodzinie. Dla kogo żyję i dla kogo się trudzę? Bez relacji nawet sukces smakuje pustką. I oto właśnie kaznodzieja dochodzi do jednego z najpiękniejszych fragmentów całej tej księgi. Jednego z najpiękniejszych fragmentów całej Biblii, czyli wersety 9-12. Lepiej we dwóch niż samemu. Wspólny trud bardziej się opłaca. Gdy upadną, jeden drugiego podniesie, gdy zaś upadnie człowiek samotny, nikt go nie podźwignie. Jeśli dwóch śpi razem, jest im ciepło, samotny zaś jak się ogrzeje. A co będzie, jeśli ktoś targnie się na samotnego? Dwóch łatwiej stawi czoła napastnikowi. Sznur trzykrotnie spleciony nieprędko się zerwie. To jeden z najpiękniejszych fragmentów tej księgi, bardzo często czytany na ślubach, na zaproszeniach ślubnych. Natomiast to nie jest tekst o małżeństwie. Zobaczcie, kontekst jest w wersecie 8, jest mowa o potomstwie i o rodzeństwie. Kontekst jest po prostu o relacjach. To nie jest tylko mąż-żona, jest mowa i o dzieciach, ale i o rodzeństwie. Więc tyczy się to każdego człowieka tak naprawdę. Więc kaznodzieja podaje nam 4 obrazy. Po pierwsze mówi, trzeba dbać o relacje z innymi, bo razem jest łatwiej pracować. Wspólny trud bardziej się opłaca. Praca przynosi większy owoc. Bóg nie stworzył człowieka jako samotnej wyspy, nie jest człowiekowi dobrze, aby był sam. Dotyczy to małżeństwa, rodziny, kościoła. Chrześcijaństwo to nie jest jazda na motorze, jak mówiliśmy kilka miesięcy temu, ale podróż w autobusie. Bądź razem, razem jest łatwiej pracować i w ogóle zrozumieć sens pracy, tego dla kogo ja się trudzę, nie tylko dla siebie, chcę się dzielić tym, co mam z innymi, z dziećmi, z rodzeństwem, z bliskimi i tak dalej. Po drugie, mówi w wersecie 10, że razem jest łatwiej przetrwać upadek. Gdy upadną, jeden drugiego podniesie. Wszyscy upadamy. Czasami rzeczywiście fizycznie, ale też i duchowo, emocjonalnie, moralnie. Najniebezpieczniejszym miejscem dla chrześcijanina jest właśnie izolacja. Szatan kocha samotne owce, które może pożreć. Więc gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Po trzecie, razem łatwiej się ogrzać. Znowu, to akurat może blisko się kojarzy z małżeństwem, ale nie jest wcale ograniczone do tej perspektywy. Po prostu, to nawet nauka współczesna mówi o tym, że potrzebujemy, człowiek potrzebuje nawet dotyku innego człowieka dla swojego dobrego samopoczucia. Po czwarte, razem łatwiej jest wytrwać. Sznur trzykrotnie spleciony nie tak prędko się przerwie. Więc kontekst myślę, że jest szerszy niż małżeństwo. Po prostu mówi tutaj o sile relacji. Ludzie zostali stworzeni przez Boga do życia w więzi z innymi. Kaznodzieja bardzo często w tej księdze, jak wiecie, mówi, to jest marność, to jest ulotność, to jest pogoń za wiatrem. Bogactwo ulotne, popularność ulotna, władza ulotna, ambicja ulotna, praca uczyniona sensem życia ulotna. Człowiek próbuje uchwycić się różnych rzeczy, żeby znaleźć sens. Kaznodzieja mówi, to wszystko przecieka przez palce. Ale to ciekawe, co jakiś czas dochodzi do tych rzeczy, które nie są ulotne i które mają wartość. Wspólne jedzenie, picie, już mówiliśmy o tym, radość codziennego życia, uczciwa praca przeżywana jako dar Boga i bliskie relacje. Cały jest taki ton tej księgi. Więc właśnie praca i, czy owoce pracy i tutaj mamy bliskie relacje. Tutaj nie jest napisane, to jest ulotne, o bliskich relacjach z innymi. Tu nie ma tej wzmianki, o to jest ulotne. Nie. Różne inne rzeczy wcześniej i dalej są ulotne, ale nie bliskie relacje. To jest dar od Boga. Więc skoro żyjesz w tym świecie, który jest krzywy, bolesny, przemijający, nie próbuj zrobić z niego nieba na ziemi, bo nie da się tego zrobić, ale ucz się przyjmować dobre dary Boga pośród tej marności. Ucz się przyjmować grupę biblijną swoją z wdzięcznością. Że możesz tam pogadać z innymi, że mogą się o ciebie pomodlić. Przyjmuj z wdzięcznością to, że ktoś do ciebie dzwoni. Przyjmuj z wdzięcznością to, że ktoś mówi z naszych seniorów, odwiedźcie mnie w domu, potrzebuję relacji. Wykrusza się to towarzystwo naszych seniorów. Odchodzi do wieczności. Kto ma ich odwiedzać? No my mamy ich odwiedzać. Dbajmy o to. To jest nasze zobowiązanie. Usiąść i z wdzięcznością zjeść chleb. Spróbować coś dobrego, pracować uczciwie, cieszyć się owocami pracy, nie czynić z tego bożka i żyć blisko ludzi, a nie w samotności. To jest realne dobro w tym trudnym świecie. Nie rozwiązuje to problemów upadłego świata, nie usuwa to śmierci, nie kończy cierpienia, nie naprawia wszystkiego, ale są to Boże promienie światła w świecie marności i ciemności. Dlatego tutaj Kohelet nie mówi, to jest pogoń za wiatrem, wręcz przeciwnie, mówi, lepiej jest dwóm niż jednemu. Tak jakby chciał powiedzieć, jeśli już masz przejść przez ten trudny świat pod słońcem, nie idź sam. Idź z Bogiem w bojaźni Bożej, patrząc na wieczność, czekając na wieczność, ale idź i z innymi. Za 30 lat, jeśli Pan Bóg da nam przeżyć i spojrzymy w przeszłość, nie będziemy żałować, nie będziemy mówić, szkoda, że nie brałem więcej nadgodzin w robocie. Nikt tak nie powie. Ach, tak mogłem jeszcze dłużej zostawać i wcześniej przychodzić. Nikt tak nie powie. Ale myślę, że za 30 lat powiemy, kurczę, szkoda, że nie odwiedziłem tego brata i tej siostry, jak tego potrzebowali. Szkoda, że nie zaprosiłem ich na obiad. Mogłem. Szkoda, że nie poświęciłem im czasu. Czemu ja nie poszedłem na tą grupę biblijną? Co mnie powstrzymywało, żeby pobyć z innymi? A może ktoś potrzebował usłyszeć jakieś słowo zachęty? Tego będziemy żałować. Mamy tutaj jeszcze trzy ostatnie wersety, cztery wersety 13 do 16. Więc po jednym z tych najpiękniejszych fragmentów Starego Testamentu, lepiej dwóm niż jednemu, wydawałoby się, że można oczekiwać teraz szczęśliwego zakończenia. Nie u kaznodziei. Kaznodzieja jeszcze nie kończy. Zna ludzkie serce. I wiesz, co człowiek sobie może pomyśleć. Może sobie pomyśleć, no wiem, że potrzebuję ludzi, to ja ich sobie zgarnę swoim sukcesem. Wypracuję sobie dobrą pozycję, ludzie będą mnie podziwiać, sami będą do mnie lgnąć. Więc mówi, lepszy ktoś młody i biedny, lecz mądry, niż król stary, ale głupi, który nie potrafi postępować rozważnie. Ktoś taki może wyjść z więzienia, to mowa o tym młodym, i zostać królem, pomimo, iż w królestwie narodził się jako biedny. I uwaga, wtedy widziałem, że wszyscy, którzy żyją pod słońcem, stanęli po stronie tego drugiego młodzieńca, który zajął miejsce króla. Osiągnął, zgarnął ludzi, wszyscy do niego lgną. Ale wtedy przychodzi werset 16. Ani rzesze niezliczone, które żyły wcześniej, ani ci, którzy nadejdą po nich, także z niego nie będą mieli żadnej pociechy. Ta chęć zgarnięcia do siebie ludzi swoim sukcesem ostatecznie u ludzi, ludziom nie daje żadnej pociechy, a w związku z tym jemu samemu. Więc mamy tutaj taką przypowieść, coś co brzmi jak przypowieść. Stary król, doświadczony, silny, wpływowy, ale nie słucha rad, jest zamknięty, samowystarczalny. Pojawia się młody, biedny, może nawet więzień, ale ludzie idą za nim. Tłumy ciągną. Ale kaznodzieja nam przypomina w wersecie 16, co wiemy doskonale z Ewangelii Jana, z której mieliśmy kilkadziesiąt kazań, że tłum zmienny jest. Tłumy zmieniają sympatię. Dzisiaj jesteś na szczycie, jutro wszyscy patrzą na kogoś innego, kto będzie na szczycie. I werset 16, a ci, którzy nadejdą po nich, także nie będą z niego mieli pociechy. Jak brutalnie współcześnie to brzmi. Dzisiaj nazwalibyśmy to popularnością, wpływami, followersami, rozpoznawalnością, karierą, byciem influencerem w internetowej rzeczywistości. Człowiek ma tysiące obserwujących, spokojnie jutro algorytm podpowie im kogoś innego. I lajki, i serduszka posypią się do komuś innemu. Więc można być znanym i samotnym, można być podziwianym i samotnym, można mieć władzę i być samotnym. I kaznodzieja mówi, bogactwo jest ulotne, praca jest uczyniona bożkiem, jest ulotna, ambicja jest ulotna, sukces społeczny też jest ulotny, ludzie szybko zapomną, tłum jest zmienny, popularność nie daje pocieszenia, nie da się w ten sposób zbudować relacji. Ten fragment kończy się w wersecie 16. Tutaj jest jeszcze 17, ale to pamiętajmy, że to redaktorzy później wprowadzili ten podział. Myślę, że w 16 miał się kończyć, dlatego że mamy tutaj klamrę. W wersecie 16 jest mowa o tym, że nie ma żadnej pociechy tutaj od tego króla, a zaczyna się w wersecie 1 od czego? Że nie ma pocieszyciela. Mamy klamrę pocieszenia w 1 i 16 wersecie. Więc zaczyna się tym, że ludzie cierpiący nie mieli pocieszyciela i kończy się człowiekiem odnoszącym sukces, za którym początkowo idą tłumy, jak obserwujący za nową gwiazdą TikToka, ale ten sukces ostatecznie także nie daje nikomu pociechy. Mamy klamrę. Na początku cierpiący samotny człowiek, na końcu odnoszący sukces również samotny człowiek. Więc przesłanie tego tekstu myślę, że brzmi tak, że sam sukces nie rozwiązuje również problemów ludzkiej samotności w tych ostatnich wersetów. Możesz być biedny albo bogaty, nieznany albo sławny, młody albo stary, przegrany albo król, ale jeśli żyjesz samotnie, świat pod słońcem nadal będzie bardzo ciężkim miejscem. I właśnie dlatego w sercu tego fragmentu, w samym środku jest powiedziane, lepiej jest dwóm niż jednemu. Nie dlatego, że relacje rozwiązują wszystkie problemy, kaznodzieja nie jest naiwny, ale dlatego, że w świecie pełnym cierpienia, przemijania i ulotności relacje są jednym z najważniejszych darów Boga dla człowieka. Więc wiele rzeczy jest marnością, wiele rzeczy jest pogonią za wiatrem, ale kiedy mówimy o jedzeniu chleba, to mówimy o wdzięczności, o cieszeniu się owocami pracy i o życiu blisko ludzi, to się zmienia i to nie jest już żadna ulotność. To jest dar Boga dla życia pod słońcem. Dlatego, bracie i siostro, nie buduj swojego życia na popularności, karierze, władzy i pieniądzach. To same rzeczy w sobie, one nie są złe, natomiast nie mogą się stać sensem życia. Buduj życie w bojaźni Bożej, z perspektywą wieczności, blisko ludzi, których daje Tobie Bóg. Kiedy wszystko inne przeminie, jak już mówiłem, nie będziesz żałował tego, że miałeś za mało nadgodzin. Będziesz żałował ludzi, których nie kochałeś, rozmów, których nie odbyłeś, relacji, których nie pielęgnowałeś. I może właśnie dlatego w świecie pełnym samotności Kościół powinien być czymś radykalnie innym. Miejscem, gdzie my się naprawdę znamy, nosimy swoje ciężary, jemy razem, modlimy się razem, płaczemy razem, cieszymy się życiem razem, bo lepiej jest dwóm niż jednemu. Na koniec. gdzie znaleźć prawdziwego pocieszyciela? Bo chyba to nie przypadek, że tu jest mowa o pocieszycielu. Co zresztą brat Benka w modlitwie swojej już nam przypomniał przed kazaniem, mówiąc o pocieszycielu. Bo nawet najlepsze relacje na ziemi, jak wiemy, są kruche. Ludzie umierają, których kochamy. Potrafią zawieść nas. Potrafią nadużyć naszego zaufania. Ludzie mogą być obok i czasami nadal nie wiedzieć, jak unieść ciężar. Czasami nawet najbliżsi nie mają odpowiednich słów, jak widzieliśmy u Hioba. Kościół też czasami zawodzi. Ale jest jeden pocieszyciel, który nie zawodzi. Ewangelia Jana 14:18. Jezus mówi: nie zostawię was sierotami, ale przyjdę do was. Jeśli największym problemem dla kaznodziei na 1000 lat przed Chrystusem było to, że nie było pocieszyciela, to Ewangelia nam dopowiada: pocieszyciel przyszedł. Oblekł się w ciało, narodził się i żył pośród nas. Przyszedł pocieszyciel. Jezus nie tylko daje pocieszenie, ale On wszedł w samotność tego świata, w ciemność tego świata. I to jest niesamowite, bo Jezus nie jest tylko kimś, kto mówi: nie jesteś sam. On jest tym, który przeszedł przez opuszczenie. On wie, co to znaczy być samotnym i nie mieć pocieszyciela. Bo na krzyżu Golgoty, kiedy Jego ciało było rozpięte, mówi: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On wie, co to znaczy być samotnym. I dlatego właśnie może być dla nas pocieszycielem. I co więcej, powiedział: odchodzę, ale nie zostawię was samych. Ja poproszę Ojca i da wam innego pocieszyciela. To słowo pocieszyciel, parakletos, oznacza kogoś przywołanego obok. Jeśli się nie mylę, to dzisiaj kalendarzowo przypada Dzień Zielony Świąt, prawda? Dzień Zstąpienia Ducha Świętego. Dzień pocieszyciela. Radość dla samotnych. Nie potrzebujemy Wilsona w związku z tym. Nie potrzebujemy sobie robić z piłki do siatkówki przyjaciela, bo mamy przyjaciela, który nie jest sztuczny, ale jest prawdziwy. Wie, co znaczy cierpieć i wie, jak dopomóc cierpiącym. I Duch Święty nie działa jak szybkie rozwiązanie problemów. Czasami tak, ale zazwyczaj nie. Ale działa przez obecność, która nas niesie, kiedy nic się nie zmienia. Nawet jeśli nikt nie zadzwoni, nawet jeśli nikt nie zrozumie, nawet jeśli zostaniesz sam w swoim doświadczeniu, Bóg nie opuszcza swoich dzieci. Dał nam swojego Ducha. Więc drodzy, tak szukajmy tego w Kościele, tych przyjaźni, tych relacji, tych bliskości. Szukajmy tego w małżeństwie, gnujmy nasze małżeństwa, kochajmy nasze dzieci, nasze wnuczęta, które nam Pan Bóg dał. Potrzebujemy tych relacji w tym złamanym świecie. Natomiast ostatecznie pamiętajmy, że nawet jeśli to wszystko zawiedzie, to tym, który z pewnością nie zawiedzie, jest Pocieszyciel, który zamieszkał w nas z łaski Bożej, kiedy zaufaliśmy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc drodzy, lepiej jest dwóm niż jednemu. A Ewangelia mówi nawet jeszcze głębiej: lepiej jest dwóm niż jednemu, a jeszcze lepiej jest tym, których nigdy Pocieszyciel nie opuszcza. Więc jeśli jesteś samotny, nie uciekaj od ludzi. Bóg często przychodzi przez ludzi, ale jeszcze bardziej z pewnością nie uciekaj od Boga, bo to On jest ostatecznym Pocieszycielem. A jeśli nie jesteś samotny i czujesz się dzisiaj spełniony w relacjach, pamiętaj, bądź odpowiedzią dla kogoś, kto przechodzi przez swój bezludny rozdział, kto się może czuje jak tenże Tom Hanks w Cast Away, porzucony gdzieś tam na wyspie. Mamy takich ludzi wielu na wyspach samotności dookoła nas. Nie jest człowiekowi, aby był sam. Nie jest człowiekowi dobrze, aby był sam. I Jezus mówi: ja was samych nie zostawię. Kochajmy Chrystusa, Ducha Świętego. Kochajmy Kościół. I dbajmy o to, by być z innymi. Amen. Amen. Powstańmy. Śpiewamy teraz jedną pieśń, a później będziemy...